Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Dzień dobry.
15 października tuż, tuż. Co powinniśmy zrobić, żeby zagłosować? Na początek może taki najprostszy przykład. Ta sama komisja wyborcza, do której zawsze chodziliśmy, nie zmieniliśmy miejsca zamieszkania, mamy dowód. Co w takim razie powinniśmy zrobić?
W takim razie przy takiej najprostszej, w sumie najpowszechniejszej sytuacji zaopatrujemy się w dokument tożsamości opatrzony zdjęciem i z tym dokumentem udajemy się do stałej komisji, do tej, której zawsze głosowaliśmy. Członkowie komisji muszą potwierdzić naszą tożsamość, następnie wydają nam kartę do głosowania. W tym wypadku będą to 3, nie 2 karty, jak zwykle przy wyborach parlamentarnych. Kwitujemy podpisem pobór karty, następnie udajemy się w przygotowane miejsce, aby oddać głos, oczywiście sami w skupieniu i samotności, tak jak to wyborcy powinni robić.
Pobieramy karty, co nie oznacza, że musimy zagłosować.
To znaczy, żebyśmy jakby to precyzyjnie określili. Komisja ma obowiązek potwierdzić wydanie nam kart. Te karty należą później do wyborcy. Wyborca udaje się za kotarę, głosuje lub nie, lub też wykonuje jakąkolwiek inną czynność. To już jest kwestia samego aktu wyborczego, który jest w naturalny sposób objęty tajemnicą głosowania.
Były pytania o tajność głosowania. To znaczy, czy powstanie lista osób, które na przykład nie pobrały karty do głosowania w referendum, a pobrały karty do głosowania w wyborach parlamentarnych?
To znaczy, akt głosowania i tajność głosowania obejmuje decyzję wyborcy. Przypominam, że w każdych wyborach za każdym razem kwitujemy odbiór karty do głosowania. To jest jakby naturalna czynność, która jest potrzebna przede wszystkim po to, żeby potwierdzić frekwencję, potwierdzić potem, czy praca komisji, czy ilość na przykład głosów oddanych nie jest przypadkiem większa od ilości głosów pobranych, co by na przykład wskazywało na próbę oszustwa wyborczego. To jest prosta czynność techniczna, która mówi nam, ile wyborców przyszło, ile pobrało karty. Więc jakby ta zasada się nie zmienia.
To jeszcze pytanie. Wchodzimy do komisji wyborczej. Siedzą członkowie komisji, mogą się pojawić także inne osoby. Tutaj jest mowa o takich funkcjach jak mąż zaufania, obserwator społeczny. Jaka jest ich rola i czym będą się zajmowali podczas naszego głosowania? Czy na przykład mogą nam zrobić zdjęcie?
Nie. Mężowie zaufania to instytucja, która ma kontrolować sam przebieg wyborczy. Chodzi o maksymalną transparentność, o to, żebyśmy mieli świadków. W zasadzie w dowolnej komisji mogą się ci mężowie zaufania pojawić. Określenie kontrola pracy komisji oznacza, że mogą na przykład rejestrować pracę komisji, ale nie akt wyborczy i nie wyborców. To trzeba bardzo wyraźnie rozróżnić. Mąż zaufania ma zapewnić prawidłowy przebieg głosowania, który wykonuje komisja wyborcza. Czyli on kontroluje komisję wyborczą, nie nas.
A obserwator społeczny?
Podobnie. Obserwator społeczny możemy mieć być może w tym momencie też na przykład obserwatorów z OBWE. Są osoby, które będą po prostu obserwowały cały proces wyborczy. Proces wyborczy polega na tym, że wyborca przychodzi, głosuje i to jest ten akt jakby indywidualny oraz cała praca związana z policzeniem, zarejestrowaniem głosów. Ten drugi proces, czyli nazywamy to akcją wyborczą, podlega na przykład obserwacji czy też kontroli mężów zaufania albo obserwatorów społecznych. Nie nasz indywidualny akt.
Czyli już ustaliliśmy tą najprostszą wersję. Godziny 7:21. W tych godzinach będziemy mogli głosować w niedzielę 15 października. Czy mogą się zdarzać wyjątki od tej reguły?
Mogą się zdarzyć wyjątki, jeżeli coś się stanie z jakąś komisją. Jeżeli by się na przykład okazało, że przebieg głosowania byłby zakłócony, mogą się zdarzyć sytuacje, kiedy na przykład w jakimś lokalu zostanie przedłużony czas głosowania. Jest to bardzo rzadkie, staram się tego unikać, ale jest taka teoretyczna możliwość. Sytuacja, której coś się dzieje w komisji wyborczej, zawsze jest od razu wskazywana i raportowana do Krajowego Biura Wyborczego. Staram się wtedy maksymalnie szybko zareagować, jeżeli i w jakiś sposób pomóc członkom obwodowej komisji wyborczej.
To teraz już trochę trudniejsza wersja tego głosowania, które nas czeka. Osoba niepełnosprawna. Także stałe miejsce zamieszkania, ma dowód, jest w spisie wyborców. Co zrobić, by mogła swobodnie zagłosować?
Jeżeli to jest osoba, która stale zamieszkuje, to przede wszystkim najpierw trzeba by się zastanowić, czy ten obwód, czy ta komisja, do której zawsze chodzi, jest dostosowana do potrzeb niepełnosprawnych. Myślę, że w Gdańsku nie będzie z tym problemu, w niektórych miejscowościach czasami może być problem. Zasada jest taka, że przynajmniej połowa punktów musi być dostosowana do potrzeb niepełnosprawnych. Niepełnosprawny może w tym momencie na przykład, jeżeli albo członek rodziny, jeżeli stwierdzi, że jest z tym problem, może na przykład zgłosić zmianę miejsca głosowania na sąsiedni obwód. Proszę też pamiętać o tym, że osobom po 60 roku życia i osobom niepełnosprawnym przysługuje bezpłatny transport na miejsce głosowania, który to transport mają zapewnić władze gminy, czyli w tym wypadku władze miasta. Tutaj te wszystkie czynności podejmowane są już jakby w Urzędzie Miasta. Jeżeli wiemy, że członek rodziny jest niepełnosprawny, czy liczymy się z tym, że będzie chciał głosować, dobrze by było, gdybyśmy już teraz ustalili, bo to w sumie niedużo nam zostało czasu, zgłosili ten wniosek do gminy, ustalili w jaki w formie taki transport będzie przebiegał.
Sprawa głosowania korespondencyjnego już za nami, bo ten termin minął.
Tak. Przedwczoraj był ostatni moment, kiedy można było zgłaszać takie wnioski. Mamy ich kilkanaście, nie jest to dużo, ale to też jest jakby możliwość, która służy osobom, które w innym wypadku nie mogłyby zagłosować do oddania swojego głosu.
Wyjeżdżamy ze swojego miejsca zamieszkania. No akurat zdarza się tak, być może będzie piękna pogoda, rodzina nas wzywa, nie ma nas w miejscu zameldowania i chcemy wziąć udział w głosowaniu.
Wtedy rozwiązaniem jest zaświadczenie o prawie do głosowania. Jest to dokument, o który wniosek składamy w dowolnym urzędzie gminy i wskazujemy miejsce odbioru. To znaczy nie musi być tutaj.
W dowolnym urzędzie miejsce gminy. To znaczy powiedzmy, że planujemy dłuższy pobyt na południu Polski. Czy ja jutro, będąc w Zakopanem, mogę podejść do urzędu miejskiego i wystąpić o taki dokument? Czy to musi być w miejscu, gdzie jestem zameldowany?
Może, to znaczy przede wszystkim najpierw trzeba wystąpić o to, czyli składamy w miejscu, gdzie jesteśmy zameldowani, natomiast odbiór może nastąpić na przykład w Zakopanem, czyli wracając do przykładu, który pan podał. Planuje pan piękny weekend w Zakopanem. Występuje pan do urzędu w Gdańsku. Odbiór w Zakopanem, żeby nie trzeba było się na przykład specjalnie szwatygować. Oczywiście tam trzeba wtedy dokładnie popatrzeć, jak wyglądają godziny urzędowania.
Bo raczej w niedzielę 15 tego dokumentu
może być troszeczkę w tym momencie problem. Natomiast w momencie, jeżeli to zaplanujemy z lekkim wyprzedzeniem, nie ma z tym problemu. Tutaj jest jedna ważna rzecz. Ten dokument jest wydawany jednokrotnie, czyli trzeba go pilnować. I z tym dokumentem udajemy się do komisji wyborczej w miejscu, w którym będziemy. To już jest jakby nasz wybór, do której.
Ja rozumiem. Czyli mając ten dokument, tak naprawdę będąc w trasie z południa Polski, na przykład do Gdańska, możemy zatrzymać się w Warszawie, w Toruniu i tam też zagłosować
jest
na podstawie
możliwe.
Tego dokumentu.
Dokładnie tak.
W takim razie jak wygląda głosowanie za granicą?
Głosujemy za granicą, głosujemy w punktach wyznaczonych przy określonych urzędach konsularnych. Tutaj trzeba jak gdyby na stronach internetowych sprawdzić dokładnie, gdzie jest najbliższy punkt. Podobna sytuacja byłaby na przykład w tak zwanych obwodach zamkniętych, czyli tam, gdzie mamy szpitale, bo tam jakby już zakłady karne. No, tam mamy
Zakony
i oczywiście kwestia też jednostek szpitalnych. Osoby, które nie mogą się poruszać, będą głosowały właśnie w tak zwanych zamkniętych obwodach głosowania. No, podobna sytuacja również na statkach.
Głosowanie za granicą. Czy w tym wypadku wystarczy jakikolwiek dokument ze zdjęciem, czy prawo jazdy będzie wystarczający, czy tu już trzeba posługiwać się paszportem?
Na terenie Unii Europejskiej powinno nam to wystarczyć, dlatego że tutaj nie ma obowiązku też jakby posiadania paszportu w tym momencie. Poza Unią Europejską to powinien być taki dokument, który na pewno może poświadczyć naszą tożsamość. Paszport byłby zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem.
To teraz przejdźmy do samego głosowania. Dostaliśmy karty. Tutaj tych kart będzie 3.
Tak.
Trzy karty.
Karta do wyborów parlamentarnych, czyli znaczy rozumiana tak, do Sejmu, Senatu i karta referendalna.
Jak wygląda sam proces głosowania? Co zrobić, by głos był ważny?
Aby głos był ważny, należy zaznaczyć jedno pole osoby, którą popieramy w wyborach parlamentarnych. Przy czym pamiętajmy, że to jest jedna osoba na liście. I też, znaczy to jest w ogóle tylko jedna osoba, czyli nie może być na przykład, nawet jeżeli uważamy, że dwie osoby na danej liście zasługują na nasze poparcie, musimy wybrać tylko jedną osobę. Zaznaczenie więcej niż jedna osoba powoduje, że głos jest nieważny. Tak samo jeżeli nasz znak, czyli krzyżyk, będzie poza polem przeznaczonym dla danej osoby. Karty do głosowania są dosyć duże, są to takie pewne płachty. No, mamy tyle komitetów wyborczych, Gdańsk jest też dość dużym okręgiem, więc mamy dużo kandydatów, więc na pewno będzie to wymagało chwili skupienia. Natomiast podstawowa zasada jest taka, jest to jeden krzyżyk przy jednej osobie. Tą właśnie osobę popieramy. Tak samo jest przy wyborach do Senatu. Przy referendum mamy rubryki, cztery pytania, odpowiadamy na każde odrębnie.
Czyli takie podstawowe założenie, tak jak rozmawialiśmy, trzy karty, Sejm, Senat, referendum. Mhm. Na tych dwóch pierwszych, do Sejmu i do Senatu, powinien się znaleźć tylko jeden krzyżyk.
Dokładnie tak, czyli pierwsza i druga karta, obie izby parlamentu, tylko jeden krzyżyk.
W przypadku referendum tutaj mamy
cztery
wybór.
Decyzje.
Tak jest. Panie komisarzu, mamy XXI wiek, wielu z nas posługuje się już dowodem elektronicznym, aplikacją mObywatel. Czy ona też pozwoli nam zagłosować w tych wyborach?
Tak, mObywatel w tym momencie pozwoli do okazania tego aplikacji, pozwoli w tym momencie na bycie zidentyfikowanym jako wyborca i tym samym oddanie głosu.
W sobotę i w niedzielę czeka nas cisza wyborcza. Jeśli chodzi o media, no to my sobie doskonale zdajemy sprawę, jakie obowiązki z tego na nas spadają. Jak to wygląda w przypadku komisji wyborczych? Co to oznacza? Jeśli na przykład idąc do komisji wyborczej, pod nią spotkamy człowieka z banerem promującym jednego z kandydatów, to jest działalność zakazana?
Jest to działalność ścigana karnie. Cisza wyborcza oznacza, że ten czas jest przeznaczony tylko może po raz pierwszy nie dla kandydatów, a dla nas, dla wyborców, na to, żeby mieć chwilę skupienia. W takiej sytuacji na pewno powinna reagować policja. Może być, aczkolwiek oczywiście nie w każdym wypadku, że będzie to wręcz mogło stanowić naruszenie w ogóle samego procesu głosowania, tak, bo jest to jakby wpływ na wyborców, który nie powinien mieć miejsca w danej chwili. Oczywiście tutaj mówimy o skali, tak, no bo to jeden baner to zapewne nie jest kwestia, jak gdyby kwestia ważności wyborów, natomiast na pewno taka powinna być działalność, znaczy nie może być prowadzona, no i w tym momencie na pewno komisja powinna zawiadomić posterunek policji.
Czy my, jako wyborcy, obserwując proces wyborczy i widząc jakąś nieprawidłowość, która naszym zdaniem no nie jest to prowadzone w sposób prawidłowy, na przykład robione są zdjęcia, robione są notatki, czy też nie wydana nam została któraś z kart, czy możemy złożyć protest wyborczy?
Możemy złożyć, bo proces wyborczy dotyczy jakby działania zarówno komisji, jak i naszego przekonania, że zostało nam naruszone w jakiś sposób prawo do głosowania. Też oczywiście można wtedy w tym momencie zawiadomić komisję, lub też jeżeli uważamy, że komisja w jakiś sposób źle działa, można też na przykład zawiadomić Państwowe Biuro Wyborcze, czyli delegatury lokalne, które między innymi jest na przykład w Gdańsku. I to już jest jak gdyby wtedy ocena, czy naprawdę do naruszenia doszło, czy nie.
I na koniec, panie komisarzu, jakie błędy najczęściej popełniamy przy głosowaniu? Była mowa o pewnych wyborach, w których było strasznie dużo głosów nieważnych. Co zrobić, jeśli my chcemy oddać głos ważny, żeby to wszystko było na 100% wykonane prawidłowo?
Najważniejszą rzeczą jest pamiętanie o zasadzie jednego głosu. Najwięcej głosów nieważnych z mojej praktyki przy już licznych wyborach, przy których miałem okazję pracować, to kwestia właśnie zaznaczenia na przykład dwóch głosów, albo zaznaczenia na przykład w ogóle głosu poza kratką przeznaczoną na miejsce, które oznacza danego kandydata. To też powoduje, że głos jest nieważny. Jeżeli mamy jakieś bardzo duże uszkodzenie karty wyborczej, które jest na przykład przedarte, nie można w ogóle stwierdzić, no to to może być też na przykład głos nieważny, ale to się zdarza stosunkowo rzadko. Przede wszystkim musimy chwilę przeznaczyć na to, żeby na tej bardzo dużej karcie, szczególnie do parlamentu, znaleźć tą osobę, która w naszej ocenie zasługuje na nasz głos i dokładnie przy jej nazwisku postawić krzyżyk. To jest tylko tyle i aż tyle. Najwięcej problemów jest właśnie z tą prostą zasadą.
I jeszcze jedno pytanie. Oddaliśmy swój głos, mamy poniedziałek czy też wtorek. Gdzie możemy sprawdzić, jak wyglądały wyniki w naszym okręgu, w naszej komisji wyborczej?
Obwieszczenia będą dokonywały lokalne komisje w zależności od toku, że tak powiem, sprawdzania tych prac. Tutaj trudno im powiedzieć, kiedy to będzie praktycznie. Wszystko zależy od tego, jaki będzie przebieg wyborów.
Zapraszamy w takim razie na wybory. Obywatelski obowiązek, panie komisarzu?
Ja bym powiedział tak. Przede wszystkim prawo. To jest ten moment, kiedy politycy, którzy tak jak w demokracji z naszym imieniu zawsze podejmują decyzje, jeden raz podlegają ocenie. Czyli wtedy to my podejmujemy decyzję. Raz na 4 lata, ale zawsze.
15 października, przypominam. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.